Gdy zdarzy się nam czasem, że trzeba z kimś w jednym biurze siedzieć, pracować przez całe godziny, albo że trzeba z kimś odbywać podróż w jednym samochodzie czy w jednym przedziale, albo gdy trzeba tydzień poleżeć z kimś w szpitalu, w jednej sali szpitalnej, a nawet gdy trzeba z kimś w swoim własnym mieszkaniu posiedzieć przy herbacie, to czyje towarzystwo jest nam bardziej miłe? Ludzi wesołego usposobienia czy smutasów? Wesołego? No to się uśmiechnijcie. Chciałem dzisiaj przedstawić taką zagadkę dla wszystkich realistów, tych bardziej wnikliwie obserwujących życie, tych, którzy nie potrafią się zachwycać i cieszyć byle czym, bo od razu widzą jakieś drugie dno, bo od razu czytają coś między wierszami, bo od razu wiedzą, że to nie jest tak, jak to wygląda, jakby to się wydawało, że jest. Taką zagadkę dla wszystkich czarnowidzów i smutasów. Czy już zawsze będziemy mieli takie miny, jakbyśmy nosili na sobie całą odpowiedzialność za obecny krach na giełdach, za wszystkie głodujące dzieci w Afryce, za rozpad co drugiego małżeństwa, za przepełnione więzienia w Polsce i za wszystkie inne nieszczęścia? Czy tak zawsze już będzie? To zagadka. Czy to tak zawsze już będzie? Zamierzam dzisiaj zmierzyć się z tym dylematem, sięgając razem z wami do Słowa Bożego. Gdyż wysłuchaliśmy tych tekstów na okoliczność dziękczynienia Bogu, to na pewno zauważyliśmy związek dziękczynienia, świętowania z radością. Zresztą nawet słyszeliśmy, że Bóg sobie życzy, abyśmy przychodzili do Niego z radością, żebyśmy Mu z radością składali dziękczynienia. Więc właśnie chciałbym o tym dzisiaj razem z wami porozmawiać. Otwórzmy list do Hebrajczyków, rozdział pierwszy. I jeden werset przeczytamy. 9 werset z pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. To są słowa z psalmu 45, które z natchnienia Ducha Świętego zostały odniesione do Jezusa Chrystusa, do naszego Pana. I chciałbym, żebyśmy wczytali się dzisiaj przesłanie, jakie jest zawarte w tym wersecie, w tych słowach. Jest to powiedziane, umiłowałeś sprawiedliwość. Sprawiedliwość, inaczej słuszność, prawość. Ogólnie chodzi o pewien ideał etyczny, który w Jezusie się objawił. Wiemy, że są ludzie, mam nadzieję, że wiemy, którzy miłują, którzy lubią dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków. Znacie takie postawy? Dobrze się wywiązać, jak najlepiej wypełnić powierzone zadanie. Jest w tym jakaś satysfakcja, jakaś radość, żeby tak dokładnie zrobić, że jak o 10 nabożeństwo się zaczyna, to jestem jeszcze 15 minut przed nabożeństwem. Żeby jeżeli mam jakieś zadanie, to dokładnie to zrobić. Mam w tym radość, satysfakcję, że tak jest. Bo są ludzie przecież, mam nadzieję, że tu prawie nikogo, którzy ciągle coś zawalają, ciągle się spóźniają, ciągle o czymś zapominają, ciągle coś ignorują, ciągle myślą inaczej, ciągle robią po swojemu. Są tacy ludzie i na ich tle taka postawa, żeby na przykład okazać zainteresowanie, jaka jest moja powinność, co ja mam do zrobienia, jakie jest zadanie dla mnie na dzisiaj. To tacy ludzie trochę czasem dziwnie wyglądają. Taka postawa, by skrupulatnie, chętnie zastosować się do instrukcji postępowania. Jak jest napisane, że tak trzeba zrobić, to tak dokładnie zrobić, a nie tam zawsze jakoś jednak po swojemu. No taka postawa, żeby ochotnie stanąć w słusznej sprawie, bo trzeba coś zrobić, zaangażować się, przyłożyć rękę do tego, co dobre. Taka postawa, by z najwyższą dbałością dopełnić do końca swoją powinność. Nie tylko zacząć, nie tylko się pojawić, ale do końca dopełnić wszystko, co trzeba zrobić. Syn Boży miał taką postawę, tę sprawiedliwość, tę prawość, jakby we krwi. On to miał w sobie. On taką postawę przyjął. Wyrażał to oczywiście przede wszystkim w stosunku do Ojca, od którego wyszedł, Jego wolę wypełnić. I właśnie gdy chodził po tej ziemi, to On nam objawił tę postawę umiłowania prawości właśnie w stosunku do swojego Ojca. W 8 rozdziale Ewangelii Jana czytamy w 28 wersecie, wtedy rzekł Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. O, jaka hańba dzisiaj dla niektórych młodzieńców, żeby mieli zrobić tak, jak ich Ojciec ich uczył. Ja, tylko nie to. A Jezus, 30-paroletni mężczyzna, mówi, ja to robię dokładnie tak, jak mi mój Ojciec polecił. Oczywiście On mówił o swoim Ojcu w niebiesiech, ale tu chodzi o tę postawę. Ojciec, Syn, to jest wzorzec, to jest ten standard dla nas. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. W 14 rozdziale Ewangelii Jana, w 31 wersecie czytamy, lecz ten świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Oto właśnie ta postawa prawości, sprawiedliwości, postępowania zgodnie z tym, co zostało powiedziane, z tym, co zostało nakazane. I tutaj jest powiedziane, umiłowałeś sprawiedliwość. To bardzo ważna myśl, bo znamy przecież to dość powszechne nastawienie do praktykowania sprawiedliwości, takie nastawienie z poczucia obowiązku, no bo tak przepis mówi, o, to trzeba to zrobić. Takie wypełnianie tej sprawiedliwości z minimalną dozą entuzjazmu, albo najczęściej zero entuzjazmu. Po prostu szedłem, przyszedł, no na 10, to trzeba na 10, no jestem. Dobrze, że jestem, cieszcie się, że jestem. Tylko nie za długo mi tu, proszę. Takie rutynowe, bezduszne, machinalne wykonywanie różnych obowiązków. Znamy to. Czasem nawet z autopsji. Takie wykonywanie sprawiedliwości z narzekaniem. A po co to? A komu to potrzebne? A kto to wymyślił? Żeby tu znowu, żeby jeszcze, żeby... A po co to? O Jezusie Chrystusie jest powiedziane, umiłowałeś sprawiedliwość. Inaczej to słowo się przekłada kochać, okazywać serdeczność, pragnąć, miłować. Jezus umiłował sprawiedliwość. Czyli, że On to wszystko robił z najwyższą pasją, z najwyższym zaangażowaniem, z oddaniem serca. On po prostu, mu się oczy cały czas świeciły, jak miał wykonywać wolę Ojca. Jak wynosił śmieci w Nazarecie, do śmietnika, to niósł z błyskiem w oku, bo mama mu powiedziała, wynieś Jezu śmieci. On robił to z najwyższym entuzjazmem, że trzeba było pójść i kupić chleb albo masło, bo zapomnieli i trzeba jeszcze raz wychodzić. O, no, dlaczego ja? Nie, Jezus szedł z pasją. On to wyrażał i nauczał. A jak nauczał, to żył tak sam, jak nauczał. Powiedział, w Mateusza 5:6 błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Którzy łakną i pragną sprawiedliwości. To znaczy, że wszędzie tam, gdzie trzeba coś zrobić, bo sprawiedliwość tego wymaga, bo takie jest prawo, bo taki jest obowiązek, bo taka jest powinność moja, to on łaknął i pragnął tego i chciał to robić. I mówi, błogosławieni wszyscy, którzy tak robią, bo oni będą nasyceni. Bo ich życie będzie zadowolone, będzie spełnione. W Jana 4 rozdziale, w 31 wersecie, na okoliczność rozmowy z Samarytanką przyszli uczniowie, prosili go, mówiąc, mistrzu, jedz. Ale on rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. To jest taka pasja. Dla Jezusa to była taka pasja. Bardziej niż jak siedzisz przy najnowszej grze komputerowej i cię wołają, obiad stygnie, a ty tam jeszcze chwilę. Nie możesz się oderwać. Nieważne, że tam już dawno nie jadłeś i nie piłeś. To Jezus mówi, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał. Znamy takie uczucie? Jezus właśnie taki był. Dla Niego okazywanie sprawiedliwości, przejawianie tej sprawiedliwości w życiu, to było w ogóle sprawa godności i honoru nawet. Godności Syna Bożego. Mateusza w 3 rozdziale niedawno cytowaliśmy to miejsce, kiedy Jezus przyszedł nad Jordan, żeby się dać ochrzcić. Jan mówi, absolutnie, Ty przychodzisz do mnie, to ja powinienem przyjść do Ciebie. A Jezus mówi, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. To jest godne mnie. Jeśli jest to nakazane przez Ojca, to jest moja godność, mój honor, żeby tak zrobić. A nie tylko patrzę, czy muszę. Jakbym nie musiał, to już bym nie robił. Czy ja muszę to robić? No jak już muszę, to jakoś to zmuszę, jakoś to zniosę. Nie, Jezus w nim czegoś takiego nie ma. On mówi, to się godzi, to sprawa mojej godności, żeby wykonać wszystko to, co jest mi przypisane, żebym zrobił. Więc jest powiedziane tutaj, umiłowałeś sprawiedliwość, rozkochałeś się w tym, żeby to pełnić. Taki był Jezus, o nim jest tak to powiedziane. I dalej, znienawidziłeś nieprawość. Nieprawość, inaczej bezprawie, zaprzeczenie prawa, występek, nieprawość. Znamy takie życiowe postawy polegające na niechęci do wszelkich regulacji prawnych. Znamy, przecież nie? Taka postawa samowoli, robienia po swojemu, a nawet postawa pochwalania i usprawiedliwiania takich postaw u innych. No bo jeśli ktoś taki niezależny, taki samorządny, taki, no to dobrze świadczy, to nawet chorągiewkę mu nad głową można dać, logo Solidarności przedstawić, jeżeli jest taki wyzwolony, taki nie to, że się dał wtłoczyć w jakieś ramy i tak dalej, jest taki wolnomyśliciel, taki, no mamy takie postawy. I taka chęć wypełniania prawa, stosowania się, poddania się, podporządkowania jest postawą egzotyczną. Gdy ktoś by się brzydził złem, gdyby się ktoś brzydził takim buntem, to jest egzotyczny w takim środowisku. Raczej ludzie, nawet jeżeli sami tak nie robią, to z przyjemnością przyglądają się i pochwalają tych, którzy mają takie postawy nieprawości. Z przyjemnością oglądają filmy, które... No co to za film oglądać na przykład, że mąż zawsze wiernie wraca do domu i że żona na niego czeka i zjedli obiad, usiedli, porozmawiali. Kto by oglądał takie filmy? Ale jak już się pojawi, że on zamiast do domu, to już tam chyłkiem gdzieś na lewo, jakiś flirt, jakiś coś tam, to już ludzie się ożywiają. Jeszcze, ale ciekawa fabuła, ale jak oni, to życie takie fabuły potrafi napisać. I tak dalej. I już ludzie lubią, emocjonują się informacjami o wykroczeniach, o przestępstwach, czyż nie? No weźcie nagłówek, że matka wróciła i nakarmiła w porę dzieci. No to kto by to, co to za tytuł? Ale że matka zapomniała wrócić do domu albo pijaną znaleźli w parku, no to już, a dzieci głodne w domu, to jest informacja, czyż nie? Pan Jezus wyraził pewien emocjonalny, wyrażał emocjonalny stosunek do nieprawości. Jest to powiedziane, znienawidziłeś nieprawość. Czyli to nie było tak, a jest nieprawość, a co mi tam, niech se będzie. Nie, on znienawidził nieprawość. Nienawidzić, dosłownie nie cierpieć. O to tutaj chodzi. Czasem mówimy sobie, ja cię nie cierpię. Co to znaczy, jak brat do siostry mówi, ja ci nie cierpię? To znaczy, że najlepiej, żeby jej w ogóle tu nie było, że jej obecność w pokoju sprawia, że on dostaje jakieś gorączki dostaje, bo ona tu jest. Z zapachu jej, w widoku jej nie cierpi. To dokładnie chodzi o to, Jezus znienawidził nieprawość, czyli nie wchodził w symbiozę z nieprawością. I mówił, to wszystko, co to za problem, chodź tutaj. Sygnał takiej postawy, objawienie Jana 2, rozdział 6, werset. Na swoją obronę, mówi Pan Jezus do zboru, masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Coś takiego w ustach Pana Jezusa? Przecież wierzący ma kochać. Tak, ma kochać, ma miłować, ale i ma nienawidzić. Ej, słyszycie? Zbór Boży ma nienawidzić zła. Dobrze, właśnie o to chodzi. Niech to zabrzmi, no może nas to obudzi trochę. Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, Izajasza 33, rozdział 15, werset. Kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki. Uwaga, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie. Kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach. Ej, to może czasem trzeba wyłączyć TVN24. To może czasem trzeba powyłączać te niektóre programy, które nic innego nam nie mówią, jak tylko o krwi przelewie, jak tylko o bezprawiu. Te, które pokazują zło. Pan nie tylko, że nie miał nic wspólnego z nieprawością, ale znienawidził nieprawość. Czyli miał emocjonalny, negatywny stosunek do nieprawości. Nie pozostawał nigdy obojętny na nieprawość. I dlatego jest tutaj bardzo ważne, jest kluczowe. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Wiemy ze Słowa Bożego i z własnych obserwacji, a też z własnych doznań i przeżyć, że gdy grzech pojawia się w naszym życiu, gdy ulegamy, gdy hołdujemy jakiemuś grzechowi, gdy jesteśmy pod władzą jakiegoś grzechu, to nie jesteśmy ludźmi wesołego usposobienia. Możemy się czasem śmiać oczywiście, pusto się tak śmiać, tak może być, ale w głębi duszy nie jesteśmy zaniepokojeni, a nawet na zewnątrz to widać. Przykładem jest postawa Kaina. Bardzo wyraźnie Bóg mówi do niego, to jest 4 rozdział 1 Mojżeszowej, rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? No przecież nie dlatego, że bratu podałeś herbatę. Nie dlatego, że postanowiłeś go zaprosić na dobre jedzenie. Nie dlatego, że się umówiłeś z nim na wspólny spacer. byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Ale jeżeli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Dlaczego zasmuciło się twoje oblicze? Dlaczego się zasępiło? Bo zgrzeszyłeś, bo nosisz w sercu niechęć do swojego brata, bo nosisz w sobie nieprawość, jakiś rodzaj nieprawości nosisz i dlatego jesteś zasępiony. Gdy człowiek nawraca się do Boga, gdy upamięta się naprawdę, to upamiętanie przywraca mu radość. Czyż nie? Inaczej się robi. Robi w duszy, się robi jaśniej, od razu się robi. Tak pięknie się robi od razu w duszy. Kiedy Dawid zgrzeszył, to coś się musiało wydarzyć w jego duszy, skoro w 14 wersecie 51 psalmu czytamy, w jego modlitwie mówi tak: przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. To znaczy, że stracił radość. Że chociaż tam się zabawiał z tą Batszebą, chociaż zrobił swoje, co tam chciał, to jednak stracił radość. Stracił radość. I gdy przyszło upamiętanie, to było: Boże, zmiłuj się i przywróć mi radość, bo ja nie mam radości. Radość, wesołe serce, to cecha człowieka, który jest pojednany z Bogiem, który właśnie chodzi w sprawiedliwości, nawet gdy ma różne jakieś trudności w życiu, gdy jakieś przeciwności, to jest człowiekiem radosnym. Mamy świadectwo o apostołach. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 41 werset. Gdy jako dorośli mężczyźni dostali po plerach porządnie i było to publicznie zrobione i tak dalej, czytamy, oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, psiocząc na nich, mówiąc: ja was do Strasburga podam. Nie, odchodzili radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego, czyli Pana Jezusa. Radość, wesołe usposobienie, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Radość to w ogóle jest objaw błogosławieństwa Bożego. Gdy Boże błogosławieństwo jest nad jakimś człowiekiem, to ten człowiek jest radosny. Chociaż może leżeć w szpitalu, nie mieć jednej nogi i połowy głowy, ale będzie drugą połową głowy się uśmiechał. Będzie miał w sercu radość. Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza Twego, Panie. W psalmie 89 czytamy. I tak, bracia i siostry, w tym wersecie, króciutkim wersecie, mamy objawioną tajemnicę radosnego serca. Widzimy, dostrzegamy tę tajemnicę? Jezus był człowiekiem radosnego usposobienia. A skąd my to wiemy? No właśnie z tego wersetu, który przeczytaliśmy. Przeczytaliśmy: umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy twoich. Czyli na podstawie tego wersetu możemy powiedzieć, że Jezus był bardziej radosny niż Judasz. Jezus był bardziej radosny niż apostoł Piotr, czy apostoł Jan i Jakub, i jeszcze tam i ten Filip. Może oni się też uśmiechali i tak dalej, ale z tego tekstu widać, że Jezus był najbardziej radosny ze wszystkich swoich towarzyszy. Hej, to pewno chodzi i o nas, że nikt z nas, nikt z Jego uczniów, nikt z Jego naśladowców Go jeszcze w tym nie przewyższył, żeby mieć tak radosne usposobienie. Ślady tego w praktyce życia, 10 rozdział Łukasza, 21 werset. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, tak się Tobie upodobało. Nie rozradował się, że dostałeś, Ojcze, dałeś mi nowego Mercedesa. Albo: Ojcze, dziękuję Ci, że mi taką piękną żonę dałeś. Albo: Ojcze, tak się raduję z tego, że nie mam już w ogóle żadnych wrogów, bo wszystkich wykosiłem. I tak dalej. My się często radujemy, z czego się radujemy? Coś ty taki radosny, pytamy. Co się wydarzyło się w twoim życiu, że ty taki radosny jesteś? Wygrałeś to lotka? No bo my właśnie naszą radość często uzależniamy od takich zewnętrznych rzeczy, które się nam przytrafią. A Jezus raduje się rzeczami duchowymi. Niezależny jest od tego, czy ma, czy nie ma, głowy nie miał gdzie skłonić, a się raduje. Jak ty byś dostał wiadomość, SMS-ka by ci przysłali teraz, że zabrali ci chałupę albo spaliła ci się chałupa, to co byśmy robili? Potrafilibyśmy się zachować jak Habakuk, że wszystko nam pomarło, wszystkiego nie ma, a my się dalej radujemy w Panu? No właśnie o tym dzisiaj mówimy, że to trzeba coś z tym zrobić. Dawid, czytamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, 25 werset. Dawid bowiem mówi o Nim, czyli o Jezusie Chrystusie. Miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Jezus nawet w obliczu śmierci, w obliczu tego, że miał trafić do grobu na 3 dni, 3 noce, rozweselone miał serce i rozradowany język. Ej, to jest o Jezusie. Więc ja osobiście żywię wielkie przekonanie, że Jezus był człowiekiem wesołego usposobienia. Nie myślę, że był jakimś takim wesołkiem, typu, że dowcipy opowiadał swoim uczniom. Nie myślę, bo żadna błazeńska mowa w jego ustach się nigdy nie pojawiła. Nie myślę, że chodzi o opowiada anegdoty, bo by apostołowie zdali nam spis anegdot Jezusa Chrystusa. Nie ma czegoś takiego. Są przypowieści Jezusa Chrystusa, nauka Jezusa Chrystusa. Ale był on człowiekiem wesołego usposobienia. I tutaj mamy właśnie wielką myśl na temat tego usposobienia Jezusa. Ta radość, to wesołe serce, ono wynikało z tego, że Syn Boży był tak mocno przejęty, tak rozmiłowany w tym, żeby wypełniać wolę Ojca. Żył w takiej wielkiej bojaźni Bożej. Już Izajasz o nim prorokował w 11 rozdziale i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania, uwaga, i bojaźni Pana i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. A bać się Pana, jak czytamy w przypowieści 8:13, znaczy nienawidzić zło. Umiłowałeś sprawiedliwość, znienawidziłeś nieprawość. To jest ta tajemnica. Umiłowanie sprawiedliwości przy jednoczesnym nienawidzeniu nieprawości. Przy jednoczesnym. To jest tajemnica radosnego serca i pogody ducha. Dlatego, właśnie dlatego namaścił Cię, o Boże Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oliwą rozweselenia, dosłownie, namaścił Cię. Oliwą rozweselenia. Namaścił Cię, to znaczy, że wcześniej tego radosnego usposobienia nie miał, że to nie chodzi, że się urodził i w kołysce był już taki uśmiechnięty i taki rozradowany, ale właśnie gdy przyjął tę postawę, gdy postanowił nienawidzić zła, a miłować sprawiedliwość. Namaszczenie to jest coś, co przychodzi z zewnątrz, co jest nam potrzebne, czego brakuje i dlatego jest potrzebne namaszczenie. Co to znaczy, że Dawid w gronie swoich braci został namaszczony na króla? Jak czytamy w 1 Samuelowej 16, rozdziale 13 wersecie, wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał nad nim nadal. Co to znaczy, że go namaścił w gronie jego braci? Znaczy, że tak na ludzkie oko w ogóle nie było mowy o tym, że ten Dawid pośród swoich braci był najmłodszy. Oni wszyscy bardziej postawni, wszyscy bardziej przydatni tak na ludzkie oko. Ale ten który tak na ludzkie oko w ogóle się nie nadawał. Nawet Samuel, prorok pański, popatrzył na to. No gdzie to na króla? A Pan mu mówi, człowiek patrzy na to, co przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. I namaścił go pośród jego braci i wszyscy oni mieli. I właśnie dlatego namaścił cię olejkiem rozweselenia, jak żadnego z towarzyszy twoich. Gdy ktoś umiłuje sprawiedliwość, a znienawidzi nieprawość, to spocznie na nim to namaszczenie olejkiem rozweselenia. I wtedy dopiero naturalnie, absolutnie, urodzony smutas, naturalnie zawsze krytyk wszystkiego, naturalnie nie widzi nigdy nic pozytywnego, czarnowidz w ogóle, jak kret, nie widzi światła i tak dalej. Ale dlatego, że znienawidził nieprawość, a umiłował sprawiedliwość, spoczęło na nim namaszczenie olejkiem rozweselenia, jak mało komu Bóg tego udzielił. Słyszycie, co tu jest powiedziane? To jest ta myśl. To jest ta myśl tutaj. Mamy, słuchajcie, w naszym polskim, kochanym naszym polskim narodzie dość powszechną postawę, a nawet można powiedzieć normalną postawę narzekania i marudzenia. Polaków nie trzeba specjalnie namaszczać do tego, żeby marudzili. Mają to we krwi, mają to z urodzenia. Wyssali to z mlekiem matki. Jak się ciągle byś uśmiechał, jak jesteś pogodny, radosny, to ludzie cię gotowi posądzić o to, że jesteś albo nałykany, albo siurnięty. Jakiś taki całkiem nienormalny. Co z tobą? A tu ze Słowa Bożego dowiadujemy się, że postawa, którą przypisał Pan swoim uczniom, 1 Tesaloniczan 5,16, zawsze się radujcie, że to jest stan serca realnie możliwy, a nawet wskazany przez Pana. Że Bóg tego sobie życzy, żebyśmy tacy byli. Ale jak to zrobić? No jak to się cieszyć, jak ja tylko widzę wszystkie zło? Jak się to cieszyć z tej rodziny? Jak się to cieszyć z tego zboru? Jak się to cieszyć z tego narodu? Jak to się cieszyć z finansów i z tego wszystkiego? I trzeba powiedzieć, że ta jednoznaczna prawda Słowa Bożego wprowadza swego rodzaju dyskomfort do naszej duszy, no nie? No chciałbym być wesołego usposobienia, ale ty mi tu coś głosisz dzisiaj, że co? Że ja muszę... Ja sam się zastanawiam, po co wziąłem się za ten tekst dzisiaj? Czy nie ma lepszych fragmentów pisma na niedzielne kazanie w Dzień Dziękczynienia? No przecież mógłbym wziąć coś takiego, co by nie stawiało nas pod ścianą w ogóle. Co by dało nam tylko taki komforcik. Tak jakieś lajtowe kazanie mogłem dzisiaj wygłosić. Ale na ten dzień, ten właśnie jest właściwy i najlepszy. Chociaż bardzo stawia mnie samego pod ścianą i każe mi się decydować. Jakoś, nie wiem, ja wiem jak z wami, może do was w ogóle to nie dociera, może tylko do siebie mówię. Ale mnie ten tekst zmusza do jakiejś decyzji. Chcę się z nim zmagać, chociaż tak dokuczliwie konfrontuję stan mojego serca z postawą mojego Pana Jezusa Chrystusa. Wyczytam o nim, umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. To nie mogę zostać obojętny. Sprawdzam swoje serce, czy tak jest ze mną. I widzę, że trzeba zrobić porządek w mojej duszy. Rozumiem z tego tekstu, że dopóki we mnie przeplatać się będzie miłość do Boga z miłością do świata, to wciąż będę niespokojny. To wciąż będę naburmuszony. To wciąż będę miał jakieś takie stany emocjonalne, jak kobieta po 50, czy tam nie wiem ja. Przepraszam wszystkie kobiety po 50. Coś się będzie ze mną ciągle działo, ciągle się będę napinał. Trzeba i umiłować, i znienawidzić. Tego żąda ode mnie to słowo dzisiaj. Trzeba się zdecydować. Trzeba umiłować sprawiedliwość i znienawidzić nieprawość. A więc, jeżeli mam dość życia w jakimś dziwnym niezadowoleniu i rozgoryczeniu, jeżeli mam już dosyć tego, że zawsze wszystko widzę w czarnych kolorach, w ciemnych barwach, jeżeli mam dosyć tego, że tak wokoło mnie ludzie też się robią smutni, bo jak popatrzą na mnie, jak posłuchają mnie i tak dalej, Jeżeli tak jest, to wiem, mogę zostać namaszczony oliwą rozweselenia. Jest na to sposób. Jest na to sposób, żeby spłynęło na mnie namaszczenie radości, rozweselenia, że może spłynąć na mnie olej tu podczas tego nabożeństwa. Już się to może stać, że zatrzeszczy mi tu trochę, bo to dawno nie chodziło tak jak tego, zatrzeszczy mi się i się uśmiechnę. I mówię, mogę się uśmiechać. Nie. Więc ja chcę pójść w ślady Jezusa. O, mówię tu poważną rzecz. Mówię, że ja chcę naprawdę umiłować sprawiedliwość, a znienawidzić, jednocześnie znienawidzić nieprawość. W całości. Nie tylko gorszą odmianę nieprawości to znienawidzę, a inną taką przyjemniejszą dla mnie to będę dalej miłował. Nie. Znienawidzić nieprawość, jakąkolwiek ona ma formę, i umiłować sprawiedliwość, ilekolwiek by mnie to miało kosztować. Więc ja chcę pójść w ślady Jezusa. O Panie Jezu, dopomóż mi w tym. To pomóż mi, żeby to nie były puste słowa. Ja chcę pójść w ślady Jezusa. I tak jak On, umiłować sprawiedliwość, a znienawidzić bezprawie. A Ty też chcesz? Też chcesz? Zważmy dzisiaj na tę sprawę. Oczywiście, nawiasem mówiąc, wiadomo, że nieraz trzeba się zasmucić, a nawet zapłakać. Zapłakać nad samym sobą, zapłakać nad innymi ludźmi. Oczywiście każdy z nas przejść musi też swoje Getsemane, ale nawet gdy czasem muszą popłynąć z naszych oczu potoki łez, to nie zmienia prawdy, że synowie i córki Boże są namaszczeni olejem wesela. Że prawdziwi uczniowie Jezusa to ludzie radośni, radosnego usposobienia. I dzisiaj odkrywamy razem tajemnicę radosnego serca. Na najlepszym i najprawdziwszym przykładzie ze Słowa Bożego, czyli na przykładzie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Chcemy być zborem ludzi radosnego usposobienia? Jeżeli tak chcemy, jeżeli naprawdę dociera do nas chociaż troszeczkę z tego, co tu dzisiaj mówimy, to po prostu umiłujmy sprawiedliwość i znienawidźmy nieprawość. I zobaczymy, co się z nami stanie. Światła nie będzie trzeba zapalać.